Radio Luz poleca.
Lubisz zgłębiać temat i dopytywać, a jednocześnie mieć wątpliwości?
Chcesz poznać opinie ekspertów i prawdziwych pasjonatów?
Daj się poprowadzić w nasz naukowy świat.
Pobudzamy ciekawość i szare komórki. Włącz na synapsach w środę o 17:00.
I w soboty od 15:00 do 17:00 na 91,6 FM.
Radio Luz poleca.
Przed mikrofonem Jakub Jastrzębski.
Agnieszka Barbach.
Witamy się z Wami w audycji naukowej na synapsach. No i dzisiaj przeprowadzimy kilka dochodzeń naukowych.
Będzie tak biologiczno-ekologicznie, chyba dobrze to ujmuję. Porozmawiamy już zaraz o badaniach dotyczących obrzydzenia a płci. Czy są jakieś różnice między mężczyznami a kobietami w odczuwaniu tego obrzydzenia, czego się brzydzimy, jakie są badania na ten temat. I o tym opowie nam doktorant z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Michał Stefańczyk. A później jeszcze porozmawiamy o epidemicznym nowotworze, który dotyka tasmańskie diabły, które niestety są przez niego dziesiątkowane, i o tym, czy możemy coś dla nich zrobić, czy możemy jakoś temu zaradzić. A później jeszcze posłuchamy doktora Daniela Tyborowskiego, który jest dość znanym, wydaje mi się, YouTube'owej społeczności popularyzatorem nauki, który opowie nam o pionierskich badaniach, polskich pionierskich badaniach dotyczących tego, dlaczego skamieniałości są radioaktywne.
Więc będzie się działo, zachęcamy do myślenia i myślę, że ta burza na synapsach dzisiaj się będzie działa przez te dwie naukowe godziny w sobotę, więc my już do Was za chwilę wracamy z Michałem Stefańczykiem, będziemy rozmawiać o obrzydzeniu, więc będzie się działo.
Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91,6 FM.
Trwa audycja popularno-naukowa na synapsach, a z nami jest już Michał Stefańczyk, doktorant w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Cześć.
Cześć, cześć. Bardzo mi miło.
Prowadzisz badania dotyczące wstrętu, obrzydzenia i różnic międzypłciowych. Może zacznijmy od tego, czym i po co w ogóle jest wstręt, bo wydaje się on czymś takim naturalnym, że nie poświęcamy mu żadnej autorefleksji, tak mi się wydaje, a jednak ty się nim zajmujesz, więc dlaczego i czym on w ogóle jest?
Okej, to tak, zaczynając z samego czubka tej obrzydliwej góry lodowej, wstręt to jest emocja, jedna z naszych podstawowych emocji, których nie jest tak bardzo wiele. Obok tam na przykład smutku, radości, złości jest też obrzydzenie. No i głównym celem, jakby po co w ogóle istnieje ta emocja, jest ochrona nas, naszych organizmów, przed potencjalnym zagrożeniem. Na zasadzie wycofania się, odsunięcia od czegoś, co może nam przynieść szkodę. Takim, powiedzmy, ujęciu dosyć potencjalnie długoterminowym. Czyli to nie jest strach, czyli tu i teraz muszę przed tym lwem uciekać, tylko to, powiedzmy, gnijące mięso lwa na dłuższą metę może źle się dla mnie skończyć.
Czyli to jest taki ewolucyjny mechanizm.
Tak. Generalnie jakby jako psycholog ewolucyjny mam głównie taką perspektywę w psychologii i jakby emocje generalnie raczej wyewoluowały, powstały po to, żeby pomóc nam przetrwać. Każda ma jakiś tam cel, no i ja się skupiam właśnie na obrzydzeniu.
A jakie są te reakcje na wstręt? To znaczy my się jakoś wycofujemy, marszczymy nos? Czy co robimy w ogóle?
Dokładnie tak jak mówisz. To znaczy ta reakcja generalnie wiąże się z tym, żeby zamknąć swoje ciało na potencjalne zagrożenie, które jest na zewnątrz. Czyli na przykład właśnie mrużymy oczy, żeby mniej tam się dostawało. Zaciskamy nos, żeby robić taki wąziutki. Usta możemy też albo zacisnąć, albo jeśli już doszło do oralnej inkorporacji, czyli po prostu mamy coś niedobrego w ustach, to mamy ten wyrzut języka, taki jakby przerysowany sposób wykazywania obrzydzenia, to tak naprawdę jest też jeden ze sposobów pozbywania się czegoś niedobrego z organizmu. Trochę na zasadzie na przykład wymiotów. Odsuwamy się od czegoś fizycznie, tak po prostu. I wydajemy też jakby różne dźwięki, które mogą stanowić pewną poszlakę, wskazówkę dla naszych znajomych, kolegów, osób obok, że to coś jest nie za bardzo. I jeszcze do niedawna się mówiło, że te wszystkie reakcje są absolutnie uniwersalne kulturowo. W tym momencie troszeczkę się ten pogląd kontestuje, że może nie tak zupełnie wszędzie się reaguje na obrzydzenie, ale powiedzmy, że prawie wszędzie, za to jest bardziej potwierdzone to, że na przykład dźwięki związane z obrzydzeniem są jakby rozpowszechnione kulturowo, że to jest to, jakby rozpoznajemy.
Czyli jak dzieci wystawiają tak dziwnie język, jak coś dostaną do buzi i plują, to też jest ich jakieś obrzydzenie?
To jest skomplikowany temat. To jest już ten moment, że już wchodzimy głęboko w tę górę wstrętu. Możliwe, że tak jest. Też zależy od o jakim wieku dziecka mówimy, bo to, co jest takim wyróżnikiem wstrętu, to to, że my musimy nabyć wiedzę, czego się brzydzić. I to jest właściwie takie kuriozum, no bo zazwyczaj reszta emocji pojawia się jakby, mamy już wiemy, czemu się cieszyć, kiedy się cieszyć, kiedy się bać. A z obrzydzeniem tak nie jest. Obrzydzenie musi być nauczone, wyuczone. Zazwyczaj kulturowo. Jest bardzo niewiele elementów, które są dla nas w naturalny sposób obrzydliwe. I na przykład właśnie nawet małe dzieci, powiedzmy, mają taką reakcję. Gdybyśmy mieli wizję, taki wyrzut, powiedzmy, tego języka, na przykład w reakcji na włosy. No to faktycznie włosy zawsze wzbudzają takie obrzydzenie, jeśli chodzi o...
Chodzą do buzi, gdzieś tak, tam po języku łaskoczą.
Tak, ale cała reszta właściwie musi być nauczona. Nawet przecież małe dzieci sobie pływają w tej swojej, jakby to będzie obrzydliwa, prawda, rozmowa, jakby w tej swojej kupie pływają, nie? I jakby się cieszą. I muszą się nauczyć tego, że jakby to nie jest okej. Okay. Na zasadzie, że to jest nie na miejscu, że to powinno być wstrętne. I prawdopodobnie wynika to z tego, że w wielu miejscach na świecie są różne potencjalne elicytory wstrętu, czyli to, co wzbudza, może wzbudzać obrzydzenie, te niebezpieczeństwa środowiskowe, i nie ma sensu się, powiedzmy, uczyć czegoś, co nie występuje u nas, w naszym środowisku. Więc też są międzykulturowe różnice w tym, co nas brzydzi i czego się właśnie w takim razie też uczymy brzydzić.
Ale to co na przykład będzie brzydziło Europejczyka, a nie brzydziło Azjaty? Czy byłbyś w stanie podać taki przykład? Albo może nie konkretnie o tych kulturach?
Ser Camembert na przykład.
Okej.
Okay. Myślę, że teraz w dobie w ogóle globalizacji ta różnica może troszkę jakby się zmniejszać, ale tradycyjnie dla Azjatów jakby tak naprawdę sfermentowany, spleśniały ser to coś absolutnie obrzydliwego. Podczas gdy dla nas obrzydliwe jest na przykład jedzenie grillowanych świerszczy, albo smażonych karaluchów, albo lody o smaku mięsa z konia.
A czy nie jest tak z ogórkami kiszonymi? Że gdy inni słyszą o ogórkach kiszonych z Polski, to też mają takie obrzydzenie, no bo to jest właśnie sfermentowane w jakiś sposób?
Jak najbardziej. Jak najbardziej. Tak. I u nas na przykład, nie wiem, historycznie mogły być tendencje do tego, że to mogło ratować życie, albo po prostu wykształciła się taka kultura jedzenia, gdzieś indziej nie. I to może być obrzydliwe. Takim mocnym przykładem jest ser Casu Marzu z Sycylii bodajże, który jest serem, w którym po prostu żyją sobie, dłubią i skaczą larwy takich specjalnych much. I jakby tak trochę dla śmiechu może warto założyć sobie okulary przy jedzeniu tego sera, żeby taka właśnie larwa nie wskoczyła do oka, bo one na kilkanaście centymetrów potrafią, z tego co kojarzę, się trampolinować. No i jakby to może być ohydne, a może być przysmakiem, jak lokalnie tam.
No, różne kultury i różne też przyzwyczajenia, no powinniśmy was ostrzec na początku, żeby uważać, może nie wiem, czy zachęcamy do jedzenia, ale też uważać ze spożywaniem, ponieważ różne tutaj rzeczy podczas tej rozmowy mogą paść, ale nie bójcie się, na pewno Michał Stefańczyk, nasz gość, okrazi to odpowiednim, bardzo ciekawym wyjaśnieniem. To jest audycja naukowa na Synapsach, rozmawiamy o badaniach nad obrzydzeniem w Wrocławskim Instytucie Psychologii i wracamy do was już za chwilę.
Radio Luz. Nadajemy z Politechniki Wrocławskiej.
Audycja popularno-naukowa na Synapsach trwa, jest z nami w studiu Michał Stefańczyk i rozmawiamy o wstręcie i obrzydzeniu. No, ja przyznam się, że trochę jestem z tej strony bardzo mało biologiczno-psychologiczny, jeśli chodzi o to, czym się zajmuję i w studiach, i w nauce. I moim zdaniem to chyba trochę nie padło, ponieważ wstręt możemy definiować różnie. Znaczy, może moje pytanie brzmiało, jak szeroko możemy ten wstręt definiować. No, mamy obrzydzenie na przykład, jeśli znajdziemy w lodówce coś spleśniałego, ale co na przykład z pająkami? Ponieważ mamy fobię, ale czy możemy też czuć wstręt?
Okej. Okay. To są jakby troszkę dwa pytania, więc spróbuję po kolei.
Po kolei.
Jak szeroko możemy definiować wstręt? Bardzo. Odpowiedź to bardzo. W tym momencie jest całkiem popularna i raczej akceptowalna przez środowisko naukowe trójczynnikowa teoria obrzydzenia, która zakłada, że wstręt operuje w trzech obszarach: patogenowym, seksualnym i moralnym. Te obszary są ze sobą trochę powiązane, a trochę odrębne. Według jednych teorii bazują na tym samym mechanizmie, według innych pochodzą z różnych, powiedzmy, pobudek i po prostu spotkały się wszystkie razem, jakby, bo się okazuje, że ta sama reakcja, czyli odsuwania się, jest wspólna jakby dla nich wszystkich, więc podpięliśmy pod różne mechanizmy jedną, powiedzmy, jedną emocję, ale to już jest, to są bardziej szczegóły. No i czym są te trzy aspekty obrzydzenia? Obrzydzenie patogenowe to jest to na przykład, o czym mówiłeś, czyli spleśniałe, powiedzmy, jakieś resztki w lodówce. Albo na przykład właśnie jakieś potencjalne wektory obrzydzenia, czyli jakieś stworzenia, które mogą przynosić patogeny. Na przykład szczury, albo karaluchy, albo wszy. I między innymi niewykluczone, że pająki stały się taką troszeczkę jakby ofiarą tego obrzydzenia, które generalnie działa na zasadzie better safe than sorry, lepiej jakby dmuchać na zimne, więc to się porusza podobnie, jest też takie crawling, takie
właśnie, małe, tak, takie ma włoski obrzydliwe i tak dalej.
Ta literatura jest taka anglojęzyczna, przepraszam za te wtręty, ale jest to takie podobne do tych innych wektorów, więc prawdopodobnie pająki są jakby ofiarą tego, że są zbliżone do innych stworów i na przykład strach przed pająkami, arachnofobia, to jest siłą rzeczy głównie strach, fobia, czyli to jest inna emocja, ale ona jest okraszona, może być przynajmniej, okraszona tym elementem też po prostu wstrętu, obrzydzenia. Wtedy to jest jakby z dwóch stron nas uderza i się brzydzimy i się boimy.
Czyli jakby jest wyraźna granica pomiędzy na przykład fobią a wstrętem, ale również to może występować razem. Tak mam to rozumieć.
Dokładnie.
No dobrze, a zaczęliśmy też wcześniej o tych kulturowych różnicach, ponieważ wspomniałeś o serze pleśniowym, który nie brzydzi Europejczyka, a brzydzi Azjatę. A co na przykład z cyklem życia? To znaczy, dzieci uczą się obrzydzenia, ale potem czy to obrzydzenie, czy rzeczy, do których czujemy wstręt, czy to też się zmienia?
Danych na ten temat jest rozczarowująco mało, ale ogólnie jest taka tendencja, że przez pierwszą połowę życia nasza wrażliwość obrzydzeniowa rośnie, stajemy się coraz bardziej wrażliwi. Już od wieku tych, powiedzmy, 15-20 lat jest taki jakby szczyt tego obrzydzenia, ale później to zaczyna spadać, także osoby, powiedzmy, w wieku starszym, senioralnym są mniej wrażliwe na obrzydzenie. Dlaczego? Do końca nie wiadomo.
No, powinny być chyba bardziej wrażliwe.
Powinni być bardziej wrażliwi, bo ich też układ odpornościowy jest już słabszy, więc to obrzydzenie powinno działać jako taka ochrona drugiej kategorii, drugiej linii, ale możliwe, że to następuje na przestrzeni życia proces desensytyzacji, czyli uniewrażliwienia i po prostu po tylu jakby latach doświadczania obrzydliwości stajemy się na to po prostu mniej wrażliwi.
Z nami w studiu w Akademickim Radiu Luz w audycji Na Synapsach jest Michał Stefańczyk. Rozmawiamy o twoich, Michale, badaniach na temat wstrętu na Uniwersytecie Wrocławskim. Poruszyliśmy ogólnie, jak to wygląda, a wrócimy do was już za chwilę z tematem dokładnie twoich badań i twoich wyników. Zostańcie z nami na 91 i 6 FM.
Poruszanie się robotem po okrężnicy jest jak korzystanie z wózka bagażowego na lotnisku. W okrężnicy znajdują się różne płyny i materiały organiczne, które robot musi ominąć. To nie jest łatwa podróż.
Akademickie Radio Luz. Włącz się naukowo.
Naszym gościem w audycji Na Synapsach jest Michał Stefańczyk z Uniwersytetu Wrocławskiego. No i tak jak obiecaliśmy naszym słuchaczom, teraz może zapytamy cię o twoje badania, o to, co ty dokładnie badasz i co już wiesz.
Okej, więc taką moją poddziałką obrzydzenia jest, właściwie są, różnice międzypłciowe we wrażliwości na nie, czyli jakby w tendencji do odczuwania tego wstrętu. I właściwie rzadko kiedy się zdarzają tak sympatycznie jednoznaczne wyniki w psychologii, jak to, że te różnice międzypłciowe są naprawdę spore, zwłaszcza w tym seksualnym aspekcie wstrętu. W patogenowym są, powiedzmy, umiarkowane, w moralnym, powiedzmy, to jest kontrowersyjna kwestia, czasami wychodzą, czasami nie, ale w tym seksualnym aspekcie są naprawdę ogromne. Obrzydzenie seksualne to jest reagowanie obrzydzeniem na takie rzeczy jak, powiedzmy, właściwie każda aktywność wykraczająca poza postmałżeński, tradycyjny seks, to jest już, może wzbudzać obrzydzenie.
I na coś, co wydaje się normą, o, może tak?
Tak.
Taką społecznie akceptowalną, powiedzmy, normą, że w jakiś sposób?
Tak, powiedzmy, że tak. Albo na przykład promiskuitywność seksualna, czyli to, że się dosyć, tak powiedzmy, szaleje w klubach wieczorami, nie? I te różnice są spore. Naprawdę spore. W psychologii rzadko kiedy się zdarzają tak duże. I no i zastanawiam się, z czego to wynika. I tak naprawdę nie ma specjalnie badań, które by bezpośrednio tego tematu dotykały, ale jest sporo hipotez postawionych. No i staram się po prostu je weryfikować.
I co udało się ci w tym przypadku zweryfikować?
Jakie są te hipotezy w ogóle?
O, tak, zacznijmy od tego.
Okej, dobrze. Więc no powiedzmy, że taką podstawą wielu kwestii związanych z różnicami między kobietami a mężczyznami jest tak zwana teoria nakładów rodzicielskich. Ona ma już 50 lat prawie, chyba za rok będzie świętowała, ale jest, no, wydaje mi się, że bardzo po prostu trafna. Założenia ma takie, że kobiety i mężczyźni płacą różnie wysoką cenę za posiadanie potomka. No, mężczyźni są rzecz o wiele niższą niż kobiety. To dotyczy i jakby okresu ciąży, i później wychowywania dziecka. W związku z tym wykształciliśmy różne strategie, różne zachowania, które nam pomagają w tym, powiedzmy, osiąganiu naszego własnego celu. Z tego ewolucyjnego punktu widzenia mężczyznom opłaca się wchodzić w wiele krótkoterminowych relacji i tak naprawdę sky is the limit, jeśli chodzi o liczbę posiadanych potomków u mężczyzny, który jest, powiedzmy, wyjątkowo utalentowany albo ma wyjątkowo dużo zasobów, podczas gdy, no, u kobiet jakby się rzeczy jest to ograniczone jakby do mniejszej liczby. W związku z tym kobiety, że tak powiem, bardziej stawiają na jakość, a mniej na ilość. I to stanowi podwaliny właśnie między innymi teorii związanych z wrażliwością na obrzydzenie, różnicami międzypłciowymi w tym. I na przykład jedna z hipotez zakładała, bo moje badania właśnie sugerują coś innego, że jest to kwestia autoprezentacyjna, że z punktu widzenia ewolucyjnego kobietom opłaca się przedstawiać, zwłaszcza przed ważnym audytorium, czyli na przykład potencjalnym partnerem, kimś atrakcyjnym, fajnym, jako osoba bardzo wrażliwa na obrzydzenie, bo w ten sposób pokazuje, patrz, dostrzegam niuansiki między różnymi rzeczami, dostrzegam to obrzydzenie, więc nasze dziecko, które jeszcze nie wie, co jest obrzydliwe i ma fatalny układ odpornościowy, dzieci są strasznie słabe i proste do zabicia, więc ja o nie po prostu zadbam, o to dziecko, bo jakby jestem główną strażniczką jego, zwłaszcza w tych pierwszych latach. Z kolei u mężczyzn może się zdarzyć, że właśnie odwrotny proces będzie dla nich opłacalny, czyli zademonstrowanie, że oni są właśnie bardzo niewrażliwi na obrzydzenie. No bo tak, jeśli ja się nie boję włożyć ręki do tego jakiegoś bagna zgniłego, a potem polizać, to znaczy, że muszę mieć dobrą odporność po prostu, system nasz immunologiczny. A to z kolei jest cecha, której bardziej kobiety szukają w mężczyznach niż mężczyźni w kobietach. Oczywiście to nie jest tak, że kobiety sobie chodzą po ulicy i myślą, o, ten facet to ma dobry układ odpornościowy, to jest mój wybór. Chodzi bardziej o to, że pewne cechy związane właśnie z silnym układem odpornościowym są pośrednio postrzegane przez kobiety właśnie jako atrakcyjne. Więc niewykluczone, że to będzie taka forma zademonstrowania ze strony mężczyzny, że jest taki właśnie twardy. No i moje badania jakby na tym właściwie się skupiły. Póki co w eksperymencie miałem 3 grupy. Jedna to byli mężczyźni i kobiety, którzy indywidualnie odpowiadali na pytania związane z wrażliwością na obrzydzenie, dotykali, odczuwali, smakowali, patrzyli na różne bodźce takie fizyczne, obrzydzeniowe, które udało mi się skonstruować. Były naprawdę paskudne. I czasami robili to w towarzystwie atrakcyjnego mężczyzny, wcześniej odpowiednio wytypowanego w pilotażu jako ponadprzeciętnie atrakcyjny. Alternatywnie w towarzystwie atrakcyjnej kobiety, znowuż bardzo atrakcyjnej, pozdrawiam w ogóle Bartka i Kasię, jesteście wspaniali, i w trzeciej wersji bez nikogo w pokoju, po prostu sami. I w tych pierwszych dwóch wersjach oni odpowiadali na głos, czyli ten jakby atrakcyjny ktoś czytał im te pytania albo pokazywał im te bodźce i trzeba było odpowiedzieć, jak bardzo ich to brzydzi, tych moich badanych. W trzeciej wersji po prostu sami sobie tam wszystko wyklikiwali, tam wypisywali, zaznaczali, nie musieli się w ogóle autoprezentować. No i spodziewałem się oczywiście takich ciekawych wyników u kobiet w grupie Bartka i u mężczyzn w grupie Kasi. Zwłaszcza w porównaniu do tej grupy kontrolnej, tej bez żadnych osób trzecich. No i okazało się, że wcale tak nie jest. Nie znalazłem tego efektu, którego szukałem. Za to, co wyszło szalenie ciekawego, to to, że bez względu na swoją płeć badani, czyli i kobiety, i mężczyźni, kłamali na temat obrzydzenia, ale tylko w aspekcie seksualnym i tylko atrakcyjnej kobiecie. To jest Kasi. Innymi słowy, wszyscy mówili, co? Seks oralny? Albo one night stand? Nie, ohyda, to nie ja, obrzydliwe. Ale w pozostałych grupach zdecydowanie te wyniki były mniej przewrażliwione, czyli były takie w sumie spoko. Więc można powiedzieć, że wszyscy kłamiemy atrakcyjnym kobietom o tym, jak naprawdę jesteśmy zbereźni. I właściwie pytanie, które pozostaje do rozstrzygnięcia, czy to jest kwestia tego, że Kasia była po prostu kobietą, czy że była atrakcyjną kobietą. Bo możliwe, że mężczyźni i kobiety osiągnęli ten sam skutek, czyli jakby prezentują się w sposób taki bardziej przewrażliwiony na bodźce seksualne, ale z różnych przyczyn. To jest jeszcze do rozstrzygnięcia.
I rozumiem, że to będziesz kontynuował w swoich badaniach.
Bardzo bym tego chciał. No bo tak naprawdę...
Przyznaję, że zainteresowałeś mnie, chyba chciałbym wziąć udział, jeśli jest taka możliwość.
Teraz jak już spaliłem hipotezy, to może być ciężko, ale nie wiem, no może uda mi się namówić Kasię, żeby ktoś mi zadzwonił albo tutaj przyszła pogadać.
Dobrze, więc hipotezy i wstręt i obrzydzenie. Bardzo ciekawe jest, Michale, to co mówisz, a my wrócimy już za chwilę do was z kontynuacją tego tematu. Zostańcie z nami na 91 i 6 FM.
Włącz się miejsko.
Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM. To jest audycja naukowa na synapsach. Z nami w studiu jest Michał Stefańczyk, doktorant na Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozmawiamy o obrzydzeniu. Michale, opowiedziałeś o swoich hipotezach, które sprawdzałeś, a chciałem cię teraz zapytać, jak te badania odnośnie wstrętu i obrzydzenia kontynuujesz? To znaczy, w którą stronę te badania dalej mogą pójść? Chyba, że totalnie już porzucasz ten temat i zajmujesz się czymś innym, bo już się tym obrzydziłeś.
To znaczy i kontynuuję te badania i się trochę przerzucam dalej, więc nie wiem, na którym w tym aspekcie się skupić.
O kontynuacji najpierw.
O kontynuacji, dobra. Więc no przede wszystkim chciałbym zobaczyć, kontynuując wątek z poprzednich naszych minut rozmowy, czy to jest kwestia tego, że Kasia jest kobietą, czy atrakcyjną kobietą. Więc byłoby fantastycznie sprawdzić to, tworząc grupę, powiedzmy, mniej i bardziej atrakcyjnej kobiety i czy na przykład mężczyźni i kobiety nadal by tak samo kłamali obydwu tym kobietom, czy nie? No bo gdyby się okazało, że powiedzmy tylko atrakcyjnej kobiecie kłamią mężczyźni, no to prawdopodobnie były różne powody, dla których mężczyźni i kobiety osiągnęli ten sam skutek, czyli zawyżali swoją wrażliwość seksualną. Innymi słowy, chcieli po prostu tak grać bezpiecznie, nie wystawiać się od razu nie mówić, jacy są perwersyjni, tylko tak, a to wyjdzie później. A możliwe, że przy mniej atrakcyjnej kobiecie by po prostu od razu powiedzieli szczerze, bo na przykład by jej nie rozpatrywali jako partnerki. Z drugiej strony niewykluczone, że u kobiet bez względu na to, czy kobieta byłaby atrakcyjna, czy nieatrakcyjna, mogłoby dojść do tego samego mechanizmu, który zaistniał, no bo na przykład mogłyby się martwić o swoją reputację. No bo jednak mamy tutaj podwójne standardy cały czas. Badania wskazują na to, że mamy różne techniki, powiedzmy, rywalizacji wewnątrzpłciowej. My, mężczyźni, sobie po prostu wepchniemy tam toporek, prawda, w kręgosłup i już jakby pokonaliśmy rywala, podczas gdy kobiety częściej po prostu torpedują reputację potencjalnej przeciwniczki. Więc możliwe, że na takim naprawdę nawet nie do końca świadomym poziomie.
Po prostu nie chciały się wystawiać, dokładnie, że tak powiem, dawać argumentów.
Dokładnie.
Dla mnie niesamowite jest to, jak głęboko ewolucyjnie zakorzenione są w nas te cechy, o których mówisz, ale patrząc bardziej przy ziemię, nie myślałeś o na przykład o tym, że różnicą może być kto, jaki zawód ma, czym się zajmuje w życiu? Jeśli chodzi o wstręt.
Jak najbardziej środowisko, w którym przebywamy, wpływa na to, jak bardzo wrażliwi na obrzydzenie jesteśmy. Były takie fantastyczne badania robione, chyba rok temu wyszedł artykuł, o tym, że mężczyźni, którzy poszli do Akademii Wojskowej i mieli jakiś tam wypad na poligon, że żyli w takich bardziej, powiedzmy, dzikich warunkach, to nawet po pobycie tam przez kilka dni, gdy zmierzono ich poziom obrzydzenia przed i po, to okazało się, że stali się mniej wrażliwi na obrzydzenie, ale tylko w aspekcie patogenowym. Innymi słowy, kiedy zamieszkali w środowisku bardziej obfitującym w patogeny niż zazwyczaj, to stali się na to mniej wrażliwi, prawdopodobnie na tej zasadzie, że jak te patogeny są wszędzie, to nawet nie ma co być na nie wrażliwym. Po prostu trzeba jakoś przetrwać w tym syfie, to uniewrażliwmy się. Inne badania sugerują, że faktycznie dopiero kiedy mamy możliwość unikania patogenów, to wtedy tam nam rośnie ta wrażliwość właśnie na obrzydzenie, czyli mamy, powiedzmy, na tyle wygodną sytuację, że możemy jakoś ich uniknąć. I jak mówiłeś o zawodach, osoby, które są wystawione na patogeny w swoim środowisku pracy, stają się też mniej na nie wrażliwi. To jest tak zwany właśnie proces uniewrażliwienia, czyli desensytyzacji. Dotyka on także czasami na przykład aspektów moralnych, czyli czy jakichś takich związanych właśnie z empatią, gdzie na przykład osoby w ciężkich zawodach, gdzie się borykają z bólem i cierpieniem innych, faktycznie troszeczkę kamienieją na takiej zasadzie, że żeby przetrwać, no to trzeba się po prostu troszkę utwardzić. A w przypadku z kolei znowu wrażliwości na obrzydzenie patogenowe, no to na przykład lekarze, weterynarze.
Aż mam ochotę ci przerwać od razu, bo przypomina mi się sytuacja w naszym mieszkaniu, kiedy moja przyjaciółka studiująca medycynę chciała wyprać swoje ubranie ze szpitala z ubraniami naszej przyjaciółki studiującej coś innego i ona miała ogromny opór przeciwko temu z powodu właśnie tego, że mikrobiologiczne zakażenie jest niebezpieczne w pracy.
Tak, więc jakby ten zawód wpływa na to. Trzeba to kontrolować w badaniach, czy ktoś na przykład pracuje bardziej w laboratorium, czy bardziej jest księgowym. I faktycznie w tych moich badaniach też wychodzi, że to jest bardzo ważna rzecz.
Bo to też jest różnica, ale rozumiem, że kolejny aspekt, którym chciałby się zajmować, to psychologia wulgaryzmów. Tak, wspominałeś.
Zgadza się, dokładnie.
No i myślę, że o tym następną audycję zrobimy na Synapsach. Zaprosimy ciebie na pewno, Michale. Jeśli masz taką chęć, to z przyjemnością o tym będziemy opowiadać. Z nami w studiu w audycji na Synapsach był Michał Stefańczyk, doktorant w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Bardzo ci, Michale, za tą rozmowę dziękujemy. No i mam nadzieję, że do usłyszenia na naszej antenie.
Do usłyszenia pewnie. Dziękuję bardzo.
Dzięki wielkie.
Akademickie Radio Luz. Włącz się naukowo.
Włączamy się naukowo w audycji na Synapsach. 7 minut po godzinie 16. Rozpoczynamy drugą godzinę naszej audycji. Przed mikrofonem Jakub Jastrzębski.
Agnieszka Barbach.
A realizuje nas niezastąpiony Jakub Dworzecki. Agnieszko, co w tej godzinie? Bo ciągle się nie możemy otrząsnąć po tej rozmowie, którą prowadziliśmy o wstręcie. Zachęcamy was, kto nie słyszał, w pierwszej godzinie zachęcamy was do sprawdzenia za niedługo naszego Spotify'a i Mixclouda audycji na Synapsach. Tam cała rozmowa, a już za chwilę gość, nie byle kto, paleolog dr Daniel Tyborowski.
Doktor opowie nam o przełomowych, pionierskich badaniach Polaków trzyosobowej grupy zajmującej się różnymi dziedzinami, którzy wyjaśnili, dlaczego powstają radioaktywne skamieniałości i jakie procesy fosylizacyjne do tego prowadzą.
To już za chwilę, a potem zaprosimy was na śledztwo z prawdziwego zdarzenia, zaprosimy was na Tasmanię i będziemy się zastanawiać, co dręczy diabła tasmańskiego. No nie zrobimy tego my, ale zrobi to również nasz gość, z którym udało nam się porozmawiać. To wszystko w tej drugiej godzinie audycji na Synapsach. Zostańcie z nami, a już za chwilę słyszymy się z gościem.
Radio Luz. Włącz się na 91 i 6 FM.
W akademickim Radiu Luz trwa popularno-naukowa audycja na Synapsach, a z nami jest już dr Daniel Tyborowski z Muzeum Ziemi Pan. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Chcielibyśmy z panem porozmawiać o polskich badaniach, o odkryciach tych dotyczących radioaktywnych skamieniałości. Co to w ogóle znaczy, że skamieniałości są radioaktywne?
Rzeczywiście radioaktywność to jest takie zjawisko, które do tej pory chyba kojarzy się ze skamieniałościami w mniejszym stopniu niż na przykład z minerałami albo z po prostu pierwiastkami promieniotwórczymi czy radioaktywnymi. My prowadziliśmy badania bardzo szerokiej grupy skamieniałości, czyli szczątków wymarłych zwierząt głównie, z różnych epok geologicznych i z różnych miejsc na świecie, w tym z Polski. Okazuje się, że niektóre skamieniałości bywają radioaktywne, to znaczy zawierają w sobie radioaktywne izotopy głównie uranu, bo uran tu jest tym pierwiastkiem no, najbardziej takim kojarzonym chyba z radioaktywnością i rzeczywiście ten uran może występować w podwyższonym stężeniu wtedy, kiedy skamieniałości mają w sobie dużo fosforu. To tak z chemii wynika, że czasami niektóre pierwiastki lubią współwystępować ze sobą. Tutaj z naszych badań, które prowadziliśmy razem z Politechniką Łódzką oraz Muzeum Geologicznym w Łodzi, okazało się, że faktycznie uran współwystępuje z fosforem. Więc kiedy skamieniałości mają w sobie dużo fosforu albo związków fosforu, na przykład fosforanu, no to też będą miały w sobie dużo uranu. Więc na przykład, kiedy skamieniałość jest pierwotnie fosforanowa, a masa skamieniałości różnych zwierząt jest zbudowana z fosforanów, na przykład kości kręgowców albo zęby, to jest wszystko hydroksyapatyt, czyli po prostu fosforan wapnia, to wtedy rzeczywiście te dawki uranu też będą podwyższone. Ale nie tylko. Czasami skamieniałość pierwotnie nie jest zbudowana z fosforu czy związków fosforanowych, ale na skutek różnych procesów geologicznych, które zachodziły w skałach już po śmierci danego zwierza, danego organizmu, może dochodzić do koncentracji takich fosforów, mówimy wtedy o fosfatyzacji. I wtedy również w tego typu sytuacjach powstają radioaktywne skamieniałości, powstają te koncentracje izotopów uranu, radioaktywnych izotopów uranu. Świetny przykład to skamieniałości pochodzące z Maroka, czy generalnie z północnej Afryki, które powstawały w tak zwanych fosforytach. Tam skała po prostu jest przesycona minerałami fosforanowymi i występują tam skamieniałości pierwotnie fosforanowe, jak zęby rekinów czy gadów morskich, ale również takie, które za życia no, fosforanu w sobie za dużo nie miały. Badaliśmy takie skamieniałości z Francji, które skamieniałości mięczaków, amonitów, ostryk, małżów, które pierwotnie fosforanowe nie są, tylko są zbudowane z węglanu wapnia, są węglanowe. Ale ze względu na sprzyjające warunki fosylizacji, czyli te różne procesy, które zachodziły w skałach, już jakby dochodziło do koncentracji fosforanu, a razem z fosforanami do koncentracji właśnie uranu.
Panie doktorze, wyjaśnijmy, bo promieniowanie może się źle kojarzyć, ale takie dawki zawarte w skamieniałościach nie są niebezpieczne dla człowieka.
Nie, nie są niebezpieczne. One są dużo wyższe niż to takie, nazwijmy to sobie, promieniowanie tła. No bo generalnie wszystko tak naprawdę emituje jakieś promieniowanie. Nawet banan, który jemy gdzieś tam na drugie śniadanie, powiedzmy, jest promieniotwórczy. Ale nie są to takie dawki niebezpieczne dla życia człowieka. I te skamieniałości, nawet jeżeli dawki uranu, powiedzmy, mają w sobie to stężenie uranu dużo wyższe niż zwykły kamień, no to ciągle to nie są dawki takie, które byłyby zabójcze dla zdrowia czy życia, nie wiem, pracowników muzealnych czy naukowych, czy osób, które zwiedzają muzeum na przykład. Także absolutnie nie ma się tutaj czego obawiać.
W Akademickim Radiu Luz łączymy się z doktorem Danielem Tyborowskim, paleobiologiem z Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk. I do tej rozmowy o radioaktywnych skamieniałościach wrócimy już za chwilę. Zostańcie z nami na 91 i 6 FM.
Radio Luz. Nadajemy z Politechniki Wrocławskiej.
Rozmawiamy z doktorem Danielem Tyborowskim z Muzeum Ziemi Pan na temat odkrycia, dlaczego skamieniałości mogą być radioaktywne. I panie doktorze, ja mam takie pytanie o skład tego zespołu, bo rozumiem, że był to zespół bardzo interdyscyplinarny i była pani profesor chemik radiacyjna, pan jako paleobiolog oraz geolog. I czy to jakby zagwarantowało ten sukces wyjaśnienia tej tajemnicy? Czy ktoś się w ogóle wcześniej tym zajmował?
Myślę, że to stanowiło o sukcesie tych badań faktycznie, bo wcześniej były pojedyncze publikacje naukowe o tym, że występują czasami radioaktywne skamieniałości. Ale to było traktowane bardziej w kategoriach takiej ciekawostki przyrodniczej. Nikt się nie interesował tym, dlaczego tak się dzieje. Myśmy jako pierwsi wyjaśnili przyczynę, odkryliśmy zagadkę po prostu, jak to się dzieje, że w ogóle dochodzi do powstawania tych promieniotwórczych okazów. Takie interdyscyplinarne podejście było tutaj faktycznie kluczowe. Teraz się mocno stawia na to, żeby zespoły badawcze, żeby w ogóle badania naukowe miały charakter interdyscyplinarny. I tutaj połączenie takich dziedzin jak właśnie paleobiologia, geologia, fizyka czy chemia radiacyjna, no było rzeczywiście bardzo ważne. To się może wydawać niektórym, że są to bardzo odległe od siebie dziedziny. No może paleobiologia i geologia nie tak bardzo, ale już na przykład paleobiologia i no nie wiem, chemia radiacyjna czy fizyka, to już jest troszeczkę abstrakcyjne, ale okazuje się, że tutaj połączenie wiedzy z tych różnych dziedzin było możliwe. No i myślę, że należy na to stawiać w przyszłości, na kontynuowanie tego typu takich interdyscyplinarnych, trwania tych interdyscyplinarnych zespołów, co jak widzimy przynosi ciekawe wyniki, a nasze badania zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Chemosphere, które jest no, jednym z najlepszych w zasadzie czasopism w dziedzinie nauk o Ziemi i środowisku, więc myślę, że no, jest to taki dobry prognostyk.
Bardzo się cieszymy z takiego sukcesu właśnie polskich naukowców. Czy to wyjaśnienie może jakoś pomóc na przykład w wprowadzeniu jakiejś kolejnej, innej metody datowania albo jakoś pomóc w określaniu, zbieraniu jakichś informacji o skamieniałościach?
Zdecydowanie tak. I my bardzo na to liczymy. Do tej pory było tak, że, czy nadal tak jest w zasadzie, że jak paleontolog czy geolog idzie w teren, jak na przykład się studentów pierwszego roku geologii zawozi w teren, żeby szukali skamieniałości, no to oni mają ze sobą młotek geologiczny, mają ze sobą kompas, no mogą mieć ewentualnie mapę, mogą mieć na przykład jakiś może większy kilof albo łom, coś w ten deseń. A fajnie by było, żeby teraz tacy studenci czy badacze też jadący w teren mieli ze sobą na przykład radiometr. Bo oczywiście, kiedy my już no, jesteśmy w danym miejscu, w danym kamieniołomie na przykład, to my z grubsza wiemy, czego się tam spodziewać. Ale bardzo często, ja jako paleobiolog terenowy, to wiem to doskonale, bardzo często jest problem ze znalezieniem określonej warstwy, w której będą występowały unikatowe skamieniałości. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w kamieniołomie, który ma 60 metrów, jak to się mówi w geologii, miąższości. Mamy ścianę skały, która ma 60 metrów. ale ona nie jest jednorodna. Ona będzie się składała z wielu dziesięciu czy wielu set warstw, które mogą mieć nawet po kilkanaście centymetrów grubości. I czasami w jednej tylko warstwie będzie jakieś nagromadzenie unikatowych okazów. Często na pierwszy rzut oka, czy nawet po kilku puknięciach młotkiem, nie widać tego, która z tych warstw będzie tą obiecującą. A zastosowanie radiometru, poszukiwanie właśnie za pomocą promieniowania, już kiedy jesteśmy w kamieniołomie, no może się przyczynić tu rzeczywiście do jakby uproszczenia procedury poszukiwania, która to jest ta warstwa, która nas najbardziej interesuje.
Panie doktorze, serdecznie gratulujemy wyników i publikacji, a no nie ukrywamy, że rozmawiamy z panem, ponieważ pan również naukę lubi i bardzo lubi ją popularyzować, czyli zapraszamy do Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk i do posłuchania pana wykładów o Ziemi na YouTubie.
No bardzo dziękuję. Tak, rzeczywiście ja tak z pasji, powiedzmy, też zajmuję się popularyzowaniem nauk o Ziemi, głównie paleontologii, geologii. Uważam, że to są dziedziny troszkę mniej takie zauważalne wśród laików, o ile na przykład fizyka czy astronomia to są dziedziny bardzo takie rozpowszechnione, jeżeli chodzi o słuchanie o nich, nawet o często skomplikowanych zagadnieniach jak fizyka kwantowa na przykład wśród laików, to już paleontologia, nauki o Ziemi mniej. Co jest dziwne swoją drogą, bo takie tematy jak na przykład dinozaury czy jakieś inne wielkie stwory zawsze mi się wydawało, że pobudzają wyobraźnię, więc staram się to jakoś wykorzystywać i czasami o tych wielkich, a czasami o tych mniejszych mieszkańcach naszej planety z przeszłości geologicznej staram się opowiadać.
Serdecznie gratulujemy. Z nami w studiu był dr Daniel Tyborowski, paleobiolog z Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk. Bardzo panu dziękujemy za rozmowę, no i mamy nadzieję, że do usłyszenia na 91 i 6 FM. Dziękujemy.
Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
Akademickie Radio Luz. Włącz się naukowo.
Zapraszamy Was teraz na pewne śledztwo w sprawie choroby nowotworowej tasmańskich diabłów, które przeprowadziliśmy w audycji naukowej na synapsach. Rozmawiamy z Maksymilianem Sztemnicem z Uniwersytetu w Cambridge i tam więcej Wam wyjaśni on w rozmowie z Agnieszką Barbach.
Hello Max, can you tell
Cześć Max, czy możesz mi opowiedzieć o swoich badaniach nad chorobą diabłów tasmańskich? Są bardzo ciekawe.
Hi Agnieszka, thanks for having me at Radio Luz. So I work on Tasmanian devils.
Cześć Agnieszko. Dziękuję za zaproszenie mnie do Radio Luz. Pracuję nad diabłami tasmańskimi, największymi mięsożernymi torbaczami na Ziemi. Są to małe, puszyste zwierzątka, które żyją na Tasmanii, wyspie będącej częścią Australii. Od połowy lat 90. ich liczebność znacznie spadła z powodu epidemii raka. Także teraz wiele zwierząt, które spotykamy na Tasmanii, ma nowotwór. W swoich badaniach staram się zrozumieć, skąd się biorą te dziwne nowotwory, jak je leczą i co czyni je tak wyjątkowymi. Nie jest to tylko spontanicznie pojawiająca się choroba, jak zwykły nowotwór. Zamiast tego, kilkadziesiąt lat temu jeden diabeł tasmański zachorował na raka, a potem gryząc inne osobniki, rozprzestrzeniał komórki rakowe. Od tego czasu zwierzęta są w kontakcie i te komórki rakowe rozprzestrzeniają się i dają przerzuty w populacji. Jest to więc bardzo dziwna choroba, trochę taka mieszanka choroby nowotworowej, jaką znamy, i epidemii patogenu, który może być przenoszony jak wirus lub bakteria. Jest to bardzo wyjątkowy rodzaj choroby i z tego powodu wielu badaczy próbuje zrozumieć, jak powstaje, jak ją leczyć, jaki jest mechanizm molekularny i dlaczego dotyka właśnie diabły tasmańskie, a nie inne gatunki. Tak w skrócie mogę to wyjaśnić.
Czy wiemy, dlaczego ten nowotwór się rozprzestrzenia? Czy znasz już jakieś odpowiedzi?
We have a few answers, but not complete answers, like with everything in science. We only know a bit and we want to learn
more. Mamy kilka odpowiedzi, ale niepełnych, jak to w nauce. Wiemy tylko trochę i chcemy dowiedzieć się więcej. Jedna odpowiedź jest taka, że diabeł tasmański jest zwierzęciem bardzo wsobnym. Zasadniczo większość osobników, które można znaleźć na Tasmanii, jest kuzynami lub ma inne dziwne relacje rodzinne. Dlatego uważamy, że zwierzętom jest łatwiej przekazywać sobie komórki, ponieważ układ odpornościowy ich nie atakuje. Przenoszenie tych nowotworów trzeba sobie wyobrazić jak przeszczep narządu, ale przeszczepy narządów, przynajmniej u ludzi, działają tylko wtedy, gdy zażywa się leki immunosupresyjne. A to dlatego, że ludzie są zbyt różni od siebie, aby obce narządy lub komórki nie zostały rozpoznane. Diabły tasmańskie, ponieważ są genetycznie tak podobne, mogą roznosić nowotwór. Uważamy więc, że jednym z powodów, dla których te nowotwory mogą rozprzestrzeniać się jak przeszczepy narządów, jest to, że układ odpornościowy może nie poradzić sobie z wykryciem różnic pomiędzy własnymi komórkami a komórkami innego osobnika tego samego gatunku. Więc to jest jedno wyjaśnienie. Jest także drugie wytłumaczenie, które polega na tym, że diabły tasmańskie mają nie tylko bardzo podobny profil genetyczny, ale same komórki nowotworowe znalazły bardzo inteligentne sposoby na oszukanie układu odpornościowego. Jednym z nich jest na przykład obniżenie produkcji bardzo ważnych białek, które nazywa się głównym układem zgodności tkankowej klasy pierwszej, czyli MHC klasy pierwszej. Są to białka używane przez komórki do rozróżnienia komórek obcych od własnych, czyli o identycznym pochodzeniu genetycznym. Komórki nowotworowe po prostu usuwają te białka ze swojej powierzchni, co znacznie utrudnia ich rozpoznanie. Więc w nowotworach są specyficzne mutacje, które ułatwiają im uniknięcie wykrycia przez układ odpornościowy nowo zarażonego zwierzęcia. I to jest bardzo sprytne. To drugie potencjalne wyjaśnienie. Ale prawda jest taka, że nie do końca rozumiemy, dlaczego te choroby mogą przetrwać i dlaczego tylko niektóre gatunki je rozwijają, a inne nie. Nigdy nie widzieliśmy takiego zakaźnego nowotworu u ludzi, co jest dobrą wiadomością. Ale nadal dobrze byłoby zrozumieć, dlaczego czegoś takiego nie widzieliśmy i właśnie dlatego prowadzimy te badania. But it would be still good to understand why we
haven't seen it. And that's why we're investigating exactly this. W audycji Na Synapsach rozmawiamy z Maksem Stamnicem o badaniach na temat tajemniczej choroby nowotworowej tasmańskich diabłów.
Can we save the Czy możemy uratować diabły tasmańskie? Czy możemy je wyleczyć?
Who is we?
Co to znaczy my?
We people, maybe my we
ludzie, może my naukowcy.
Well, we can definitely help. You can ask the question. Do we actually need to?
Cóż, zdecydowanie możemy pomóc. Można zadać pytanie, czy naprawdę musimy, czy jesteśmy odpowiedzialni za gatunek, który nie ma znaczenia dla ludzkiej egzystencji. Ale myślę, że tak, ponosimy pewną odpowiedzialność, więc niektórzy próbują opracować szczepionkę przeciwko nowotworom, aby następnie złapać zwierzęta z dzikiej populacji, zaszczepić je, uwolnić i może będą odporne. Można też teoretycznie spróbować przeprowadzić chemioterapię lekami przeciwko takim nowotworom lub spróbować wyizolować zdrowe zwierzęta, a następnie przywrócić je do naturalnego środowiska, gdzie populacja wymarła. Ale najważniejsze jest to, że wszystkie te rzeczy są naprawdę drogie, a nie ma tak dużo pieniędzy na ochronę diabła tasmańskiego, ponieważ jest wiele innych zagrożonych australijskich gatunków, takich jak misie koala. Tak więc bardzo trudno jest skutecznie wpłynąć na uratowanie diabła tasmańskiego. Mam wielką nadzieję, że diabeł nie potrzebuje naszej pomocy i że sam ewolucyjnie przystosuje się do choroby i wyzdrowieje. Ale to jeszcze wiele, wiele lat czekania i może być już za późno, zanim to się stanie. Więc na razie większość badaczy po prostu monitoruje to, co się dzieje, nie próbując aktywnie zmieniać sytuacji. Ale być może w przyszłości będziemy mogli zrobić więcej. And we don't actively try to change the situation.
But maybe in the future we can. Okay, so just let's hope that. Miejmy nadzieję, że diabły tasmańskie zdołają przejść przez tę dziwną chorobę nowotworową.
Strange cancer disease.
Yes. Tak. Save the devil.
Ratujmy diabła.
Ratujmy diabła tasmańskiego. W akademickim Radiu Luz Agnieszka Barbach rozmawiała z Maksem Stamnicem z Uniwersytetu w Cambridge o tajemniczej chorobie nowotworowej tasmańskich diabłów. Więcej informacji na temat tych intrygujących badań znajdziecie w poście o dzisiejszej audycji Na Synapsach na naszym fanpage'u Na Synapsach. A my wracamy z dawką naukowych informacji do Was już za chwilę. Zostańcie
Radio
z nami.
Luz. Włącz Wrocław.
W audycji Na Synapsach wracamy na Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego i tu chcielibyśmy Wam opowiedzieć o badaniach, których kiedyś wspominaliśmy, znaczy badaniach grupy VR for Health o dystrakcji bólu podczas zabiegów. Te badania owocują aplikacją Magic Spheres, czyli aplikacji, która ma pomagać dystrakcji dzieci przy
pobieraniu krwi na przykład, czyli jak pomóc dziecku podczas zabiegu z nakłuciem igłą. To są badania, które prowadził zespół doktora Marcina Czuba i on się właśnie zakończył utworzeniem takiej gry, która ma 5 scenerii, kilka poziomów trudności i została zaprojektowana po to, aby odwrócić uwagę dziecka od bólu. Ta gra jest już dostępna, a w ogóle dlaczego taka gra jest potrzebna i o co chodzi z dystrakcją bólu, opowiada doktor Joanna Piskosz.
Nastawienie też do całej procedury bardzo wpływa. Znaczy ja przynajmniej w mojej obserwacji podczas tych badań, gdzie wiele tych pobrań krwi widziałam, to oczywiście są tak, że niektórych osób żyły są bardziej schowane, innych bardziej na wierzchu i panią pielęgniarkom jest łatwiej lub trudniej pobrać krew. To na pewno. Są pielęgniarki takie bardziej delikatne. No to też ma znaczenie. Natomiast tak naprawdę, jeżeli dziecko też jest mocno napięte, zestresowane, zaciska pięści, to pobranie krwi też nie jest takie płynne. Trudniej pielęgniarce się wbić właściwie, tak? Bo musi tutaj jakby rozluźniać to dziecko, klepać w tą rękę, żeby rozluźniło się. Dzieci się całe napinają, cały organizm się napina. To no szczerze powiedziawszy, tą sensowność tych badań widziałam, jak wcześniej badaliśmy dzieci trochę starsze, tak powiedzmy, no tam średnia było 12 lat, a teraz będzie pewnie średnia z 7. To jak obserwowaliśmy w innej sali zabiegowej, gdzie były młodsze dzieci, to co, jakie tam sceny dantejskie odchodziły przy pobieraniu krwi, to moja motywacja do stworzenia jakiejś aplikacji dla młodszych dzieci się zrobiła bardzo duża, bo te starsze to jeszcze potrafią sobie rozumowo, czy tak jak dorośli, wyjaśnić konieczność tego pobrania. Wyjaśnią sobie konieczność, zrozumieją konieczność, no i no powiedzmy, chcąc, nie chcąc, jakoś poddadzą się tej procedurze. A naprawdę młodsze dzieci, no to jest jeszcze większy kłopot. W takim sensie boją się już, nie? Jakby trudno tu wyjaśnić jakąś konieczność. No można, ale na takim głębokim poziomie i tak jest niezrozumiałe. Czyli jak dziecko jest też wtedy napięte, zestresowane, to bardzo to wpływa. Znaczy na przykład w takim pierwszym badaniu, jak robiliśmy, pamiętam szczegółowo, ale powyżej 70% mieliśmy redukcji stresu w porównaniu do grupy kontrolnej. Czyli takiego klasycznego pobrania krwi. A 59% redukcji bólu. Czyli to jakby taka, to jest duża skala, nie? To nie jest wielki ból, oczywiście, pobranie krwi, ale jakby ta skala tej zmiany jest naprawdę spora.
Włącz się na 91,6 FM.
W Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego pojawiła się czarna labradorka, która w najbliższym semestrze będzie uczestniczyć w zajęciach wybranych grup w ramach eksperymentu edukacyjnego. Czarna labradorka ma na imię Toga i jest przyjaciółką doktora Marka Podgórnego, z którym rozmawiała nasza reporterka Martyna Dziakowicz. Doktor Marek Podgórny zajmuje się andragogiką, czyli taką pedagogiką ludzi starszych, to znaczy dorosłych, i zajmuje się stresem w miejscu pracy. I ponieważ obecność psa w miejscu pracy służy pracownikom, doktor planuje sprawdzić, czy podobny efekt można uzyskać podczas zajęć ze studentami, czy pies złagodzi to pogorszenie kondycji psychicznej, które zaobserwowaliśmy podczas COVID-u. Posłuchajmy.
Mówimy o 4-letniej labradorce.
Która wabi się?
Wabi się Toga, bo jest czarna.
I lubi ludzi? Zacznijmy od tego.
Tak, jak każdy labrador, albo powiedzmy jak większość labradorów.
Jest z pana rodziną 4 lata i kiedy pojawił się pomysł na to, żeby spróbować ją przenieść już nie tylko jako taką asystentkę do pracy, tylko też wykorzystać ją w pracy ze studentami po prostu?
Pomysł pojawiał się powoli, ponieważ zacząć by chyba trzeba od tego, że wbrew temu, co można powiedzieć o większości skojarzeń z pedagogiką, bo one chyba zwykle wiążą się ze szkołą, tablicą, kredą i przygotowaniem nauczycieli. Ja w pedagogice reprezentuję ten drugi nurt trochę starszych klientów, czyli dokładnie moja subdyscyplina to andragogika, więc zajmuję się ludźmi dorosłymi. I już od lat interesowałem się sytuacją człowieka dorosłego w miejscu pracy. Na różne sposoby. I tych, którzy tą pracę tracą, czyli bezrobotnymi, o tym pisałem doktorat, i zarządzanie sytuacji pracy i tak dalej. No i oczywiście siłą rzeczy natrafiłem też po pierwsze na tą problematykę związaną ze stresem w miejscu pracy, a potem na badania i pozytywne wyniki mówiące o tym, że obecność psa w miejscu pracy rzeczywiście służy pracownikom. Takie pierwsze solidne badania pochodzą bodajże z 12 roku w Stanach Zjednoczonych, gdzie właśnie definitywnie stwierdzono na dużej próbie badawczej, bo to było 1000 pracowników i 200 kierowników działów HR, jedni i drudzy potwierdzili, że rzeczywiście ten pies jest świetnym dodatkiem do miejsca pracy.
Ale w próbie polskiej takiego oficjalnego badania nie było.
Nie znalazłem informacji o jakimś takim szerszym badaniu. Ono na pewno na taką skalę nie było w Polsce realizowane. Więc to był ten jeden czynnik. A drugi to z kolei już takie ostatnie sygnały, nawet moich kolegów z Instytutu, którzy badają kondycję uczniów w czasach pandemii, szczególnie w tym czasie edukacji zdalnej, który na szczęście mamy za sobą, no i oby już to nie wróciło. Rzeczywiście ten czas pandemii znacznie nadwyrężył kondycję psychiczną uczniów. Teraz po wakacjach, kontaktując się ze studentami, mam niekłamane wrażenie, że u nich również odcisnęło to swoje piętno. No i łącząc te dwa fakty ze sobą, postanowiłem sprawdzić, czy może pies będzie tutaj w tej sytuacji pomocny. Tak? Czyli czy jego obecność na zajęciach będzie w jakiś sposób poprawiać kondycję psychiczną, redukować stres i tak dalej.
I teraz pytamy, czy studenci też chcą w takich zajęciach z psem uczestniczyć?
Myślę, że tak, a ten sąd opieram o liczne prośby tych studentów, u których toga nie była na zajęciach, aby ich też do eksperymentu dołączyć. Więc mamy już w tej chwili problem, ponieważ ta grupa eksperymentalna nam się znacznie poszerzyła, a żeby to był rzeczywiście eksperyment, musimy część studentów od togi odizolować, czyli ona nie może uczestniczyć w ich zajęciach, żeby ci studenci stanowili jakąś grupę odniesienia, tak, grupę kontrolną.
I jak posegregować tych studentów na dwie grupy, żeby było sprawiedliwie?
No tutaj mniej kierujemy już kryteriami sprawiedliwości, a bardziej rzetelności doboru próby jednej i drugiej, tak? Więc po prostu chodzi o to, żeby te obie grupy były w miarę porównywalne do siebie.
I plan eksperymentu jak wygląda? Jakie są zamierzenia dalekosiężne?
Całość myślę, że potrwa semestr, ponieważ akurat specyfika moich zajęć jest taka, że zwykle mam zajęcia co drugi tydzień z poszczególnymi grupami. To siłą rzeczy rozciąga trwanie eksperymentu w czasie. I chcemy robić pomiary. To będą pomiary już rzetelnymi testami psychologicznymi, sprawdzonymi do pomiaru stresu, radzenia sobie ze stresem. I oczywiście równolegle te same pomiary, tymi samymi narzędziami będą wykonywane w tej grupie kontrolnej, żeby rzeczywiście upewnić się, czy jest jakikolwiek wpływ obecności psa na zajęcie.
Czy będą Państwo czekać do rozpoczęcia sesji, żeby sprawdzić ten krytyczny moment w życiu studenta, kiedy ten poziom stresu naprawdę rośnie?
No, to jest zupełnie inna historia, bo rzeczywiście są takie badania właśnie nad stresem studenckim w czasie sesji. Jeżeli uda mi się dotrzeć do szczegółowych informacji, to wtedy jako porównawcze można by spróbować zrobić takie badania również w sesji, pod warunkiem, że studenci jeszcze będą chcieli, tak? Być może już im się ten kontakt z psem opatrzy i będą mieli dość, bo jeśli chodzi o psa, to na pewno nie.
Życzymy Państwu powodzenia w przebiegu tego eksperymentu. Już teraz zapraszamy, żeby podsumować ten eksperyment za parę miesięcy też u nas tutaj na antenie Radia Luz. I dużo sił todze życzymy, bo będzie miała dużo kontaktów, ale chyba to lubi, te kontakty międzyludzkie.
Tak, zdecydowanie. Bardzo dziękuję.
Doktor Marek Podgórny z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego był tutaj u nas w Radiu Luz. Dziękuję bardzo.
A rozmawiała niezastąpiona Martyna Dziakowicz. I my również powoli musimy się żegnać z Wami w audycji naukowej na Synapsach. Zapraszamy w środę po godzinie 17 oraz za tydzień w sobotę z kolejną dawką naukowych informacji. Przez ostatnie dwie godziny byli z Wami Jakub Jastrzębski,
Agnieszka Barbach
i niezastąpiony Jakub Dworzecki. Bardzo Wam dziękujemy za te dwie naukowe godziny i słyszymy się już w środę. Do usłyszenia.
Akademickie Radio Luz. Włącz się online na 916.fm.